To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
No to się porobiło, panie. Wielkie gry.
I bardzo dobrze, chyba tylko się z tego cieszyć.
No bez większych wstępów możemy wam powiedzieć, że będziemy mieli dzisiaj recenzję Uncharted 4 Kres Złodzieja. Będzie nowy Doom. I no. Będzie też wielka strategia. Pytanie, czy bardzo dobra, ale już teraz mogę wam powiedzieć, że jeżeli lubicie strategię, to Stellaris, no, to trzeba. No co? No, odezwij się.
A co ja mam? Ja jestem zmęczony po Digital Dragons w Krakowie. Byłem, dużo zobaczyłem. Nadzieje są niesamowite. Naprawdę Polacy robią cudowne gierki. Co prawda niektóre zespoły mają jedną osobę, niektóre dwie, niektóre 50, a niektóre 500. Jak na przykład CD Projekt Red, który się rozrasta i tam rekrutował
tak, ludzi do chodzili, tak? A może ten?
Nie, rozdawali cukiereczki, smyczki i tam reklamóweczka, nie zaglądałem, co było do środka. Ale gier było naprawdę sporo świetnych, ograłem mnóstwo, ale nie było szans żadnych, żeby wszystko było chociażby na konkursie Indie Showcase.
Poczekaj.
Blisko 70%.
Poczekaj, bo ty już byś najlepiej wszystko sprzedał. Na Digital Dragons był
Michał Król,
a ja nazywam się Andrzej Kutys. Zapraszamy na kolejne wydanie Giermaszu i teraz tak. Słyszeliście, będą trzy recenzje. Przyjdzie też Radek Lis, czyli będzie opowieść o nowych technologiach, a właściwie to będzie taki trochę One Man Michał Show, czyli bardzo dużo na temat Digital Dragons, chociaż to tylko w odcinku, bo masz tyle tych materiałów. Nagrywał, ale to bardzo dobrze, bo to są wszystkie te gry, o których opowiadasz w kąciku Gramy po Polsku. Tylko zawsze jest tak, że jest tytuł, tak, studio i coś tam mówisz, a teraz mamy te studia, mamy tych ludzi i ich odpytałeś z tego, co tam się wydarzyło. Także w tym giermaszu jeszcze recenzja. Już na przykład za tydzień mogę zapowiedzieć, że to w ogóle będzie Michał Show. Ja tylko się przywitam, a później będą same jego relacje z Digital Dragons. No i może jeszcze Radka Lisa za tydzień zaprosimy. Także tak, bez wstępów, bez wiadomości i tak dalej, bo ta audycja byłaby za długa, a my uważamy, że lepiej nie przesadzić z czasem audycji. Oczywiście nikt nas nie goni, moglibyśmy nagrać 50 godzin, tylko kto by tego słuchał.
No i bez kącika polskiego, bo w sumie o Polsce będzie bardzo dużo.
Czyli tak, zaczynamy od Uncharted 4, później przenosimy się na Digital Dragons, będzie Doom, będzie Stellaris itd. itp. I Radziu przyjdzie.
Giermasz. Recenzja.
No, co myślisz?
Prosisz o wiele, młody. Od czego by tu zacząć? Wypadłeś z gry już jakiś czas temu. Chyba nie muszę ci przypominać, jakich ludzi możemy tu spotkać.
Właściwie nie wiem, co powiedzieć o tej grze. Skoro zewsząd słyszycie pewnie achy i ochy, no i co tu dużo kryć, nie będę się z tego trendu wyłamywał. Uncharted 4 Kres Złodzieja podoba mi się bardzo. Ale czego się spodziewać po gościu, który poprzednie części ograł po kilka razy każdą, że tak retorycznie zapytam? Jeżeli jeszcze nie wiecie, z czym to się je, wyjaśnię. Wyobraźcie sobie sympatycznego poszukiwacza skarbów, który przeżywa awanturnicze przygody rodem z filmów o Indianie Jonesie. Czyli mamy dużo strzelania, niesamowite miejscówki, jakieś starożytne świątynie, pałace, podziemia czy co tam chcecie. I dającego się lubić bohatera, który non-stop ładuje się w jakieś tarapaty.
Trzymaj się na tamie!
Gdzie jest artefakt?
Orientuj się! Lecz!
Obiecałem ci, że kończę z tym życiem.
Ile się za tym uganiamy?
Długo.
Bardzo długo.
Skoro już tyle powiedziano o Uncharted 4 Kres Złodzieja, postaram się streszczać. Tak więc, poprzednie trzy części sprzedawały konsole PlayStation 3. Fantastycznemu studiu Naughty Dog udało się dokonać rzeczy o tyle niesamowitej, że w sumie z ogranych klisz kina akcji czy kina nowej przygody udawało się ulepić wartkie, niezwykle wciągające opowiastki. Chociaż oczywiście na wydarzenie na ekranie trzeba jednak patrzeć z pewnym przymrużeniem oka. Tak jak na filmowy pierwowzór Indiana Jonesa, który, pamiętacie, na przykład przeżył zanurzenie na zewnątrz łodzi podwodnej, co w realnym świecie możliwe nie jest.
Niestety gramy w innych drużynach.
Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie.
To co?
Gotowy odnaleźć fortunę.
Chłopaki i dziewczyny odpowiedzialne za trzy poprzednie części mają dryk. Magiczny dotyk, nazwijcie to jak chcecie. Otóż w każdej z tych gier, wliczając oczywiście Uncharted 4 Kres Złodzieja, jest mnóstwo scen, które dosłownie zapierają dech w piersiach. To nie tylko wizualnie oszałamiające lokacje, ale także przykładowo kąt nachylenia kamery w dynamicznej scenie. Wreszcie co się z naszym bohaterem w tych miejscach dzieje. Dajmy na to, kilkusetletni kościół zaczyna się walić, a my uciekamy w mega efektownej sekwencji biegu nad kilkusetmetrową przepaścią. Pamiętam, jak szczęka opadła mi na podłogę, gdy jako świeżo upieczony konsolowy gracz zobaczyłem coś podobnego w jedynce. A później było jeszcze lepiej, chociażby słynne momenty w pociągu w dwójce, szalony lot samolotem w trójce. I to tylko kilka przykładów. Ani słowa o czwórce. Nie powiem, żeby nie zepsuć wam frajdy, ale zgadza się. Mimo, że już wiele jako gracz na ekranie widziałem, to znowu im się udało. Chirurg szczękowy będzie miał robotę. Oj tak, studio Naughty Dog Madryk. Dodajmy, że ich gry zawsze wyglądały co najmniej bardzo dobrze. Trylogia na poprzedniej generacji konsol, zwłaszcza dwójka i trójka, były wizytówką PlayStation 3, także niezwykle udana ich inna gra The Last of Us, doskonale zremasterowana zresztą na PlayStation 4. Fantastyczna animacja ruchów postaci, wspaniale zaprojektowane i wykonane lokacje, te dynamiczne sceny, o których tyle mówiłem przed chwilą i co najlepsze, właśnie przebili samych siebie. Uncharted 4 Kres Złodzieja w kategorii przygodowych gier akcji to produkcja wzorcowa i kropka. Jeżeli chcecie znajomym pokazać moc swojego playa, no to wiecie, co macie zrobić.
A co, mogę na ciebie liczyć? Ostatni raz.
Dobra, młody. Zróbmy to. Ostatni raz.
Nie chcę wiele mówić o historii, znowu śledzimy zwariowane przygody Nathana Drake'a, chociaż w porównaniu do poprzednich gier fabułę nieco pogłębiono. Oczywiście bez szaleństw, ale w porównaniu do poprzednich produkcji więcej dowiemy się o bohaterach, ich motywacji czy uczuciach. Przy czym pamiętajcie o gatunkowych kliszach, bo czym innym jest sam wstęp do przygody, gdy Nathan wydaje się wiedział ustabilizowane życie i chce skończyć z awanturnictwem, ale pojawia się dawno niewidziany, uznany za zmarłego brat, niezłe ziółko i, a to niespodzianka, naszego bohatera znowu porywa przygoda. No po prostu szop, nikt się tego nie spodziewał, prawda? Naturalnie to absolutnie nie jest zarzut, bo ta przygoda jest jak zawsze na najwyższych obrotach, niezmiennie macie ochotę dowiedzieć się, co będzie dalej i jak wspaniałą robotę znowu odwalili projektanci i cała reszta teamu. Będzie bardzo dużo strzelania, wspinania się, uciekania, odkrywania, no wszystko po prostu naj.
Ci, którzy zasłużą... trafią do Edenu.
Długo mu zajęło, żeby się ustatkować.
To jego przeznaczenie.
O cholera!
Jeśli się nie mylę, jesteśmy złodziejami węszącymi gdzie nie trzeba.
Uncharted 4 Kres Złodzieja to gra świetna dla fanów gatunku, a myślę, że inni dadzą się przekonać. Nie ma co się zastanawiać, ta produkcja jest warta swojej premierowej ceny. No chyba, że nie graliście jeszcze w poprzednie części. Jeżeli tak, to przewrotnie powiem, że trochę wam zazdroszczę, bo wtedy kolejność jest następująca. Ogrywacie zremasterowaną trylogię na PlayStation 4 i wtedy Uncharted 4 Kres Złodzieja jako zwieńczenie niesamowitej pełnej akcji historii. Zresztą według zapowiedzi Naughty Dog, nie licząc zapowiedzianego już fabularnego dodatku do czwórki, to już koniec przygód Nathana Drake'a. Trochę mi z tego powodu smutno. Z drugiej strony, zważywszy na wspomniane już tutaj świetne The Last of Us, czyli inną produkcję studia, z nadzieją czekam na ich nowe gry. To jedno z najlepszych studiów tworzących gry na świecie. Z Uncharted 4 Kres Złodzieja właśnie dali na to kolejny dowód.
Zastanawiasz się, co by było, gdyby nasze życie potoczyło się inaczej?
Nie. Nie narzekam na swój los.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Giermasz wita z odległego Krakowa. 10 godzin podróży pociągiem, kilkaset kilometrów, no i w końcu dotarliśmy. Chyba jako jedyne media z naszego regionu. W tym roku no, Festiwal Digital Dragons po raz kolejny jest jeszcze większym wydarzeniem niż był w latach ubiegłych. Chociażby konkurs Indie Showcase, gdzie startują niezależni twórcy. No nie tylko w tym roku z Polski, także z Ukrainy, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy USA, choć oni są akurat w mniejszości. No i w tej chwili wchodzę na starą zajezdnię krakowską, gdzie cała ta impreza się odbywa. No w tej chwili mnóstwo już ludzi, mimo że jest wczesna godzina poranna. Ludzie piją kawę, ale wystawców jest od groma. Co tu się dzieje? Postaram się w tej audycji, może i w kolejnej, przedstawić Wam wszystko to, co tutaj się działo. Dzieje się naprawdę dużo. Jest ponad 60, blisko 70 gier w konkursie Indie Showcase. Są oczywiście także gry innych twórców, zarówno niezależne, jak i duże studia, bo tutaj ma chociażby swoje stanowisko, no znane chyba wszystkim, CD Projekt Red, który odpowiada za Wiedźmina, no i tutaj szukają ludzi do pracy u siebie, prezentując akurat gameplay zarówno z Wiedźmina, jak i z dodatku Krew i Wino. Jest także Techland, też kolejne duże polskie studio szukające swoich pracowników, bo jakby nie patrzeć, w Polsce mamy mnóstwo studiów, tych pracowników potrzebuje każdy. O, jest nawet Czernobyl Fowery Project, to jest akurat gra Gliwickiego do Farm 51, no ale to wszystko w kolejnych wejściach. Mnóstwo ciekawych gości, mnóstwo gier i o tym wszystkim będę w najbliższych minutach Wam opowiadał, no a teraz się rzucam w wir grania i później wracam z pierwszymi gośćmi, z którymi już jestem umówiony. To jest jakieś stare chyba miasto. Na pokazie, chyba pierwszym takim oficjalnym pokazie, przynajmniej na pewno w Polsce, ale ogólnie gry Detached, to jest gra przeznaczona na wirtualną rzeczywistość, dzieje się w kosmosie, no ale o tym więcej powie tutaj gość.
Łukasz Acura z Anchor Studios, jestem dyrektorem kreatywnym przy projekcie Detached i no, nie ukrywamy tutaj, że dosyć silną inspiracją dla nas Detached był film Gravity na samym początku. Dodaliśmy do tego taki element Spy vs. Spy, czyli to jest gra, w której po prostu Clooney próbuje zabić Sandra Bullock i na odwrót. I w zasadzie o to chodzi w naszej grze.
Czyli bohaterowie filmu Grawitacja, dla tych, którzy nie oglądali. Oni oczywiście w filmie tam nie wojują za sobą, ale ogólnie chodzi o to, że postać przemieszcza się w przestrzeni kosmicznej, troszeczkę bezradna, no i tutaj wkraczacie wy z waszą grą.
Tak, no idea jest taka, że każda z tych frakcji, bo to są dwie osoby po przeciwnej stronie frakcji. Jedna frakcja chce wykraść pewne dane, pewną paczkę, my to nazywamy. W tym naszym trybie multiplayer to jest po prostu ta flaga, ale my to nazywamy paczka. A druga strona chce tą paczkę ochronić i chce ją też zabrać z powrotem do swojej korporacji. W rozgrywce single jest to opowiedziane od takiej strony bardziej fabularnej. Ta rozgrywka jest taka troszkę powolniejsza, jest trochę więcej eksploracji, trochę więcej mechanik survivalowych, takie jak zarządzanie tlenem, zarządzanie paliwem, jak tam w kosmosie bywa. No i idea jest taka, żeby zdobyć tą paczkę i wydostać się z tej lokacji. No a jakby sposobów wydostania się z lokacji jest skończona liczba, więc jeżeli drugi gracz zdąży, jeżeli w przypadku singla AI zrobi to przed nami, no to jest ta ścieżka dla nas odcięta. I to jest pomysł na single. Multi jest w zasadzie dynamiczniejszym odzwierciedleniem singla, czyli mamy mniejsze wycinki map, żeby było dynamiczniej i mamy taki coś, co my nazwaliśmy sobie non-violent capture the flag, czyli taka gra w berka w kosmosie trochę. Postacie mają umiejętności, te umiejętności wzajemnie jakoś tam się komplementują, czy też się wzajemnie zwalczają, jak na przykład tarcza, czy boost, czy disrupt, który wyłącza drugiego kosmonauta na chwilę z gry i sprawia, że on upuszcza tą paczkę. No idea jest taka, że tą paczkę trzeba donieść do extraction pointa i podobnie jak w Division trzeba tam wezwać wpierw ten extraction. Przylatuje statek kosmiczny, zabiera tą paczkę i wtedy wygraliśmy rozgrywkę. W tej chwili mamy 3 skille, ale planujemy dodać w kolejnych mapach multi, planujemy dodać więcej skilli, jak na przykład grappling hook, czyli takie zabawy Spidermana w kosmosie. Że na przykład...
Czyli zabawa tak naprawdę liną. Ale tak. Powiedz, bo powiedziałeś wcześniej, tutaj nawiązałeś do wielkiego klasyka Spy vs. Spy, no czyli dwóch graczy walczy ze sobą, zastawiając na siebie pułapki. No i czy w waszej grze tutaj także będzie możliwość jakiejkolwiek walki z przeciwnikiem, czy poprzez zastawianie pułapek, czy bronie, czy po prostu wszystko polega na odpowiednim, nie wiem, przemieszczaniu się między korytarzami?
Znaczy nie będzie bezpośredniej agresji w kontekście jakiejś strzelania z broni, tego typu rzeczy. Natomiast jak najbardziej będzie to można zrobić, że tak powiem, przez environment, tak? No chociażby jeden z najprostszych sposobów w tej chwili, który się zadziwiająco często zdarza, zabicia drugiej osoby w Detached, to jest w momencie, w którym on się przemieszcza z dużą prędkością przeciwnik i ma przed sobą jakąś przeszkodę, tylko wtedy zdisruptować. Jemu się wyłącza jego suit, on nie ma kontroli i leci prosto na przykład na skałę, co faktycznie sprawia, że ludzie, dorośli ludzie, którzy są doświadczeni w VR, zaczynają podnosić ręce i zasłaniać się przed tym, że zaraz uderzą w wirtualną skałę na przykład. Grappling hook też będzie pozwalał na różne tego typu elementy. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem więcej takich enviro jakby zagadek, czyli nie będzie można zostawiać pułapki, że ja fizycznie zostawiam pułapkę w danym miejscu, decyduję, gdzie ją zostawiam. Przynajmniej nie ma takich planów w tej chwili, gra cały czas ewoluuje. Natomiast mogę aktywować na przykład coś na mapie, co tam jest już i to na przykład przez jakiś okres czasu, przez 30 sekund czy przez ileś, daje mi przewagę, bo na przykład aktywuję jakąś wieżyczkę na jakimś starym statku kosmicznym jakiś, czy na jakimś obronnym elemencie i na przykład w jakimś tam promieniu inny gracz nie może tam latać przez 30 sekund, no bo inaczej zostanie zestrzelony przez wieżyczkę, przykładowo. Więc jak najbardziej można sobie robić na złość i wręcz trzeba i o to chodzi trochę w tej grze. Natomiast no nie ma takiej nie jest Doom w kosmosie, tak? Prawdopodobnie to będzie pierwszy mod, jaki zrobimy tak just for fun po release. Natomiast no nie to jest celem rozgrywki.
A powiedz mi jedną rzecz, bo obserwujemy tutaj akurat, państwo tego nie widzą, ale rozgrywka dzieje się na statku kosmicznym, a czy będzie także przeniesiona w przestrzeń kosmiczną, bo tutaj fragmentami widzimy, że ta przestrzeń jest jednak, no to też, no przestrzeń jest zbyt duża chyba, żeby tam się jednak poruszać, walka trwała, w cudzysłów oczywiście, walka trwała w powietrzu i widzę tutaj różnego rodzaju statki kosmiczne, jakieś zamknięte powietrzenia, w których oczywiście nie ma tlenu, bo poruszają się, widać, nie ma grawitacji. Czy przewidujecie coś, tak jakby działo się poza samymi statkami, bazami?
Jak najbardziej. Generalnie gra jest skonstruowana w ten sposób, że jest przestrzeń kosmiczna i w tej przestrzeni kosmicznej jest x lokacji, które nazywamy hubami. I każdy hub jest jakby sam w sobie pewnego rodzaju taką zagadką. To nie jest zagadka tyle logiczna, co skillowa. Na początku uczymy gracza, że na przykład tarczy używa się w taki sposób, więc te zagadki są na początku prymitywnie proste, że na przykład mogę się wydostać, rozbijając szybę. Uruchamiam tarczę, rozpędzam się, uderzam w szybę i na przykład w ten sposób przechodzę dalej. I mamy dosyć dużo przemieszczania się właśnie w tej przestrzeni kosmicznej pomiędzy tymi hubami, a tryb multi, który będziesz miał przyjemność zaraz zagrać, mam nadzieję, że przyjemność, i dzieje się praktycznie w 100% w kosmosie, tylko flaga jest w jednym pomieszczeniu, do którego tam faktycznie trzeba wlecieć, natomiast całe się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Strasznie chcielibyśmy utrzymać to gdzieś tak 50-50, na pierwszej mapie singlowej, jako że tam musimy nauczyć gracza dużo rzeczy, więc nie możemy mu dać za dużo wolności niestety. Się to do końca nie udało, tam bym powiedział, że jest tak 30-70, czyli 30% czasu spędzamy w przestrzeni kosmicznej, 70% w pomieszczeniach. Ale na przykład druga mapa, która nasza kodowa nazwa drugiej mapy, to jest Battlestar Galactica, ale to jest kodowa nazwa naszej mapy. I to nie jest nazwa, i to nie jest wzięte, że to z serialu, tylko fizycznie z nazwy statku. Tam na przykład chcemy, żeby było więcej, żeby te proporcje były bardziej zbliżone do tego 50-50, czyli jak najbardziej będzie można polatać w kosmosie u nas.
A to w sumie tak, bo mówisz tu o mapach, te mapy będą przygotowane pod tryb multiplayer, ale tak naprawdę będą chyba wycięte z single playera, którego tak, planujecie. Ile ogólnie ich macie zamiar zrobić?
W tej chwili mamy jedną mapę single zrobioną, ona jest taka dosyć długa, bo wprowadzająca. I mamy zrobioną jedną mapę multi. Mapę multi się będzie robiło relatywnie szybko, bo tam clue jest bardziej w tych mechanikach, w tych ciekawych zadaniach dla graczy. Natomiast kontentowo one nie są tak ciężkie do zrobienia jak mapy singlowe. Planujemy zrobić minimum dwie mapy single. Chcielibyśmy bardzo trzy, ale wiemy, że dwie na pewno zdążymy, a z tą trzecią to no indie. Zobaczymy. Map multikowych chcemy co najmniej 3-4, ale prawdopodobnie się będzie produkować prościej, więc to bardziej będzie, czy będziemy mieli pomysł na jakieś tryby i wtedy będziemy dodawać, tak? Ale nie chcemy też się rozpędzać, bo my na przykład chcemy, żeby, dobra, zrobiliśmy tą mapę jedną, na niej jest dobry, fajny gameplay, staramy się to przenieść do drugiej, być może dodamy wtedy więcej feature'ów zamiast map, żeby na przykład były na tych samych mapach, ale różne tryby. To ciągle ewoluuje. No, ten projekt jest... My tak naprawdę gramy w tą grę, na zasadzie, że my już wiemy, co robimy dokładnie, gramy w grę, którą robimy, od stycznia. Wcześniej to w zasadzie był taki prototyping. Teraz dopiero możemy powiedzieć, że jest alfa, że coś już można pograć. Nie?
No, sama społeczność graczy pewnie wam podpowie różnego rodzaju rozwiązania, jak już gra wyjdzie. A powiedz mi teraz tak, bo to jest pierwsza gra waszego studia, ale bardziej tu skłaniam się ku pytaniu, dlaczego wirtualna rzeczywistość? No bo teraz co tak naprawdę, no wirtualna rzeczywistość jeszcze raczkuje. No, fakt, że na świecie już jest coraz popularniejsza, urządzeń się pojawia do obsługi coraz więcej. No, w Polsce to jest nisza taka, że się w głowie nie mieści. Ale ja oczywiście wiem, że wy kierujecie w rynek światowy, no bo nie ukrywajmy, nie robi się gier na rynek polski. Ale dlaczego wirtualna rzeczywistość?
Znaczy, no, to jest w miarę proste, dlatego że to jest nisza, a my jesteśmy relatywnie młodą firmą, która jeszcze nie za dużo udowodniła światu, tak? I znacznie łatwiej gdzieś się tam będzie w cudzysłowie rozpychać łokciami z innymi grami VR-owymi, gdzie żaden duży gracz to nie wejdzie, no bo nie ma userbase'u, tak? No to nie zainwestuje nikt tam kilkudziesięciu milionów dolarów w produkt AAA-owy, tam zrobienie na przykład Call of Duty dedykowane dla VR-a, bo ja wiem, że będzie bardzo dużo supportów VR-a, takich jak dodaje jakiś nowy tryb sterowania. Ale żeby fizycznie ktoś zaprojektował grę from ground up na VR-a, to tego będzie niewiele. Jest niewiele i będzie niewiele. I to daje nam szansę jak gdyby być tutaj pionierami i że na przykład to, że mamy 2 lata know-how w VR-ze już nas stawia gdzieś tam w trochę innej pozycji, tak? A że na przykład jakbyśmy powiedzieli, mamy 2 lata know-how, nie wiem, w tworzeniu shooterów, no super, ale są firmy, które mają 20 lat know-how w tworzeniu shooterów, nie? Czy jakiegokolwiek innego gatunku gry. Więc to jest taka trochę na zasadzie, gdzieś tam szukaliśmy jako firma naszego identity, tego co chcemy robić, a chcemy robić naszym takim, powiedzmy, celem, do którego dążymy, to jest 11-bit Studios, to jest dla nas taki, bo to nie jest ani za duża firma, ani za mała, która robi bardzo fajne, ale jednak skrojone tytuły, to nie są...
No ale teraz weszli na giełdę już największą, więc to... Ale oni się rozwijali, nie, tak? Oni się rozwijali, osiągnęli to tym sukcesem.
Ale chodzi o to, że to jest 50 osób, która robi 2 projekty na raz, gdzieś tak połowym zespołu, tak? Gdzieś tam na zakładkę, dotykają ciekawych tematów, robią gry innowacyjne. No i jak tak sobie na nich patrzymy, no to jest właśnie to, do czego byśmy tam chcieli tam dojść, tak? Bo na przykład, nie wiem, są inne też wspaniałe firmy, jak Techland, CDEP czy Artifex Mundi, tylko że na przykład już tam się robi już innego rodzaju gry, to już są kilkaset osób, tak? To nie jest do końca coś, co nas kręci. My byśmy, no w tym 6-osobowym zespole, jak pracujemy, to każdy ma bardzo duży wpływ na to, na tą grę, na to, jak ona wygląda, nie? I to jest coś, co chcemy mieć. To ciągle można mieć w 15-osobowym zespole, może w 20, no ale już w 300-osobowym zespole nie ma każdy wpływu na to, jak ta gra wygląda, tak? Tam się, nie wiem, modeluje koło wozu na przykład, nie? No, więc z jednej strony chcemy robić właśnie hardkorowe gry, które gdzieś tam dotykają innowacji, bo nie mówimy 100% innowacyjne, tak? Nie oszukujmy się, my nie jesteśmy Plastic Studios, że będziemy robić gry wybitnie innowacyjne, ale że gdzieś tam tą cegiełkę dodajemy, że jest coś nowego, tak? Jakiś jeden element jest nowy. No i VR był tutaj takim, fajnie się nam wpiął w ten nasz ogólny plan, że to może być fajny taki stepping stone.
Plastic, co prawda, ale to jest moje zdanie, bardziej artystycznie podchodzą mu tam Datura, Linger of Shadows, teraz Bound, niesamowite zresztą. Jeszcze mam takie pytanie, bo wiele gier, tak jak powiedziałeś, stricte gry projektowane pod VR to jest zupełnie inna bajka niż gry zwykłe, bo chociażby na polskim rynku mamy Zaginięcie Ethana Cartera, gdzie włączono później już po premierze obsługę VR na Oculusa i HTC chyba, jeśli dobrze pamiętam, teraz pracują nad PlayStation VR. Podobnie ma być z Get Even. Choć tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak, oni chcą zrobić osobno, że tak, dodać do głównej gry możliwość grania na VR, czyli to nie jest dedykowane. Podobnie jest z Dying Light, jak rozmawiałem z Tymonem Smektałą jakiś czas temu, to też powiedział, że no oni by chcieli, to niby działa, ale nie tak jakby jak powinno i tak naprawdę grę powinno się robić od nowa, żeby to było dobrze zrobione. Dążę do pytania takiego, czy waszą grę, nie posiadając w ogóle okularów VR, będzie można zagrać?
Tak, będzie można zagrać, na pewno nie na samym początku, w sensie planujemy Early Accessa na Steamie zrobić VR only, natomiast jak już będzie sam launch, to chcemy iść szeroko, czyli będzie można grać bez VR-a, ale też nie ma co się oszukiwać, tam punkcik bądź dwa zejdą z oceny siłą rzeczy bez VR-a, bo jednak gra jest projektowana od początku pod to i ma najfajniejszy film ma właśnie w tym VR-ze. I to nie chodzi tylko o grafikę, bo to chodzi na przykład o takie elementy multikowe, że ja się rozglądam i szukam, gdzie jest ten gracz. Oczywiście to można rozwiązać jakimiś tam mechanizmami a la Arma, że wciskam alta i obracam głową, prawda? Co będzie konieczne zresztą w naszej grze, żeby w ogóle to w multi miało sens. Natomiast... Natomiast to jest taki trade-off, że skoro my z kolei od ground up robiliśmy dla VR-a, no to wiadomo, że nie na VR-ze to może nie być ten sam feel. Aczkolwiek ja ciągle mam nadzieję, że ta gra będzie dawała fun, bo jeżeli ktoś, zwłaszcza jak ktoś będzie grał na padzie, tak, to dużo satysfakcji daje samo takie skillowe latanie, jak już się umie. No i rozgrywka multi zawsze, no kurczę, kółko i krzyżyk z kolegą jest fajne, a Berek w kosmosie myślę, że też może być fajny z kumplem. Natomiast jesteśmy przygotowani na opinię pod tytułem kurczę, lepiej zagrajcie w to na VR-ze, no, na przykład, tak?
Jeszcze jedna taka kwestia, bo powiedziałeś tu o wczesnym dostępie. Platformą docelową jest PC-ty i zapewne obsługa Oculus Rifta. A jak wygląda to w dalszej części? Czy myśleliście, oprócz tego, że na pewno myślicie o innych platformach VR, czy typu HTC i tak dalej, ale czy planujecie lub macie chociaż w zamyśle próbę wystartowania na chociażby konsolach, no bo tam też jakby nie patrzeć, tam możliwość VR-u jest, będzie.
Znaczy tak, no na Xboxie wiemy już, że nie będzie, prawda, no bo oni poszli w ten jakiś taki dziwny streaming i te promowanie platformy Windows 10, no i w HoloLenses. Natomiast na PlayStation, no na pewno nie będziemy mieli siły portować tego na PlayStation 4, na szczęście jest Neo i tam to tak naprawdę zależy od sprzedaży PC. W sensie, jeżeli sprzedaż PC nam pozwoli na komfortowy port, To zrobimy. My byśmy już w tej chwili to robili równolegle, gdyby nas na to było stać. Gdybym ja mógł posadzić, dobra, to tu jest ekstra grafik do optymalizacji, to jest ekstra programista do ogarnięcia PlayStation. Tylko fizycznie nie jesteśmy w stanie tyle obrobić naraz. Natomiast jeżeli chodzi o HTC Vive'a, to już obsługujemy i będziemy na launcha obsługiwać oba, i Vive'a, i Oculusa, tutaj bez dwóch zdań. Jak się pojawi jakiś trzeci gracz na PC-ta, taki sensowny, poważny, to też zintegrujemy, bo szczerze powiedziawszy, dla naszej gry, w momencie, w którym mamy seated experience, czyli nie chodzimy sobie po pokoju, tylko siedzimy, to dla nas nie ma dużej różnicy między Vive'em a HTC. To jest bardzo podobny experience.
No tak, bo mówiłeś o Xboxie, że nie wyjdzie. No co prawda, tam jest ten Windows 10, niby można by było, ale faktycznie Microsoft wybrał troszeczkę inną ścieżkę. Sony obiecuje, że ten PlayStation VR będzie dopracowany. Ja mam nadzieję, że wasze gry wylądują jak największej ilości platform. Zawsze wszystkim to życzę. No i zaraz mam nadzieję, pozwolicie mi zagłębić się w świat kosmosu. Pewnie więcej na ten temat powiem w kolejnym Gierapszu w kąciku polskim, bo chociażby już tutaj teraz wiemy, że będzie możliwość grania nie tylko na, jeśli ktoś nie ma okularów VR-a, no nie oszukujmy się, dla przeciętnego Polaka, nastolatka to już w ogóle jest wydatek niesamowity. Niestety niech rodziców namawiają na zakup, jest to jakieś wyjście. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę, no i mam nadzieję, że zaraz jak zagram w tą grę, to będę tak samo przekonany, jak ty jesteś.
Dziękuję bardzo.
Giermasz, recenzja.
Nowy Doom jest jak szybki strzał w twarz. Nie ma czasu na jakieś przerwinki, wprowadzanie w historię, budowanie klimatu. Wszystko można przedstawić w telegraficznym skrócie. Jesteś na Marsie, stop. Atakują ci demony z piekła, stop. Zabiję, stop. Przeżyj, stop. Koniec, stop. Obawiałem się tej recenzji. Obawiałem się, że będę rozczarowany, mierząc się z kolejną odsłoną legendy strzelanek z widoku pierwszej osoby. I po części obawiałem się słusznie. Może niektórzy z was pamiętają Dooma 3 z 2004 roku? Ja pamiętam doskonale i choć gracze byli zawiedzeni, mnie się podobał. Było tam trochę za dużo horroru, który w dużej mierze zepchnął samą walkę, która z esencją produkcji ID Software na drugi plan, ale i tak wspominam go bardzo miło. Nowy Doom pełnymi garściami czerpie z części wcześniejszych, gdzie liczy się tylko spostrzegawczość, refleks i szybkie palce. Dobrze? Tak, Też dobrze, ale czegoś brakuje. Ale jeszcze raz. Doom to rasowa z krwi i kości strzelanka. Jeśli chodzi o bronię, dynamikę rozgrywki, układ map, działania potworów, jest dopracowany do ostatniej łuski naboju. Nie ma tu miejsca na kontemplację, podziwianie, ustalanie taktyki, układanie pułapek, czy czajenie się na wroga za węgłem, licząc, że nas nie zobaczy i wtedy weźmiemy go z zaskoczenia, nie alarmując innych. Potwory doskonale wiedzą, skąd przyjdziesz i czekają z lufami, szponami i zębiskami wycelowanymi w twoją stronę. Mogą cię rozszarpać, zatłuc, zastrzelić czy spalić ognistymi kulami. Szczytem finezji w Doomie jest znalezienie sposobu na stwora, który kryje się za energetyczną tarczą. To co takiego daje Doom? Doom daje dużo frajdy ze strzelania, zabijania, palenia i generalnie odsyłania demonów do domu. Szczególnie fajnym rozwiązaniem jest to, że postrzelonego demona można wykończyć używając pięści, wyrywając mu ręce czy miażdżąc czaszkę. Po prostu to nadaje rozgrywce dynamiki i nieco ją urozmaica. Doom daje dużo zabawy w szukaniu znajdziek, typu ulepszenia kombinezonu, modyfikacji broni. Są też easter eggi, czyli takie puszczanie oka twórców do graczy przez nawiązanie do innych produkcji. Nie mówię, co możecie znaleźć, żeby nie psuć przyjemności. Tym starszym graczom Doom umożliwia powrót do przeszłości w dobrym stylu. W dużej mierze to stara, dobra jedynka tej gry sprzed 20 lat w nowoczesnej oprawie i udźwiękowieniu. A czego Doom nie daje? Mi na przykład nie dało odczuć klimatu. Brakuje tu takiego specyficznego mroku, wciągania gracza w atmosferę zaszczucia i walki o przetrwanie. Przepraszam was bardzo, ale to ma być walka z piekielnymi hordami, a mogłyby je równie dobrze zastąpić zombie czy zmutowane rekiny. Rozwałka niczym by się nie różniła. W Doomie brakuje wyzwań. Grę według mnie kończy się za szybko i za łatwo. Mapy są, jak wam już mówiłem, wykonane ładnie i przemyślane, ale zbyt sterylne. Kiedy widzę potwora z piekieł, to też oczekuję, że będzie czymś ociekał, wzbudzał we mnie jakieś emocje, obrzydzał, nie wiem. Już nie piszę, że straszył, bo to może dla niektórych przesada, a twórcy ewidentnie chcieli uniknąć skojarzeń z survival horrorem, ale niech chociaż czuję do niego odrazę. A otoczenie i potwory w Doomie wyglądają jak po pucowaniu przez perfekcyjną panią domu. Co jakiś czas jest jakiś trup i trochę krwi, ale to wszystko wygląda bardziej jak efekt wypadków pracy niż ataku wściekłego rogacza. Czego po sobie nie pozostawia Doom? Wrażeń, wspomnień. Doom to prekursor, monolit, na podstawie którego powstawała cała branża elektronicznej rozrywki. Powinien wytyczać nowe ścieżki, pokazywać jak należy robić gry, które staną się wzorem, a nie wzorować się na innych i samym sobie sprzed kilku pokoleń graczy. Powiem wam, że w sieci też przeczytałem kilka opinii i natknąłem się na zdanie świetny klon Quake'a, czyli innej gry ID Software. No moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać. Jest też tryb multiplayer, ale tu również nie ma rewolucji. Trzyma poziom rozgrywki fabularnej. Jest dobry, bardzo dobry nawet, ale to wszystko. A na Dooma to za mało. Nie wystawię tu jednoznacznej końcowej oceny, bo z jednej strony Doom podobał mi się i to bardzo, z drugiej byłem zawiedziony, że w pewnym momencie po prostu odkładałem pada i nie budziłem się następnego ranka z poczuciem ekstra. To kolejny dzień, w którym mogę pograć w Dooma. Bardziej to było w stylu co by tu porobić? Może pogram w Dooma, ale oczywiście polecam. To bardzo dobra gra, ale od wnuka legendy oczekuję więcej.
Przed chwilą słyszeliście Jarka Gowina, który zrecenzował Dooma. No to taka ciekawa sprawa. Akurat on należy do tych graczy, który oczekiwał nieco innego, chociaż mnóstwo jest entuzjastycznych recenzji Dooma. No tak czasami bywa, że nie każdemu gra uznana za bardzo dobrą podejdzie, ale naturalnie, jeżeli lubicie strzelać w starym stylu, to jak najbardziej. Natomiast wracamy do relacji Michała Króla z Digital Dragons. Sprawdźmy, kogo tam znowu złapał na mikrofon, jak to się mówi.
Witam serdecznie, nazywam się Maciej Zworski, jestem designer i level designerem, game designerem w studiu Imagine Pro.
Tak, a mówimy tutaj konkretnie o grze Seven, która jakiś podtytuł ma.
Seven Days Long Gone. To jest gra, którą tworzymy wspólnie IMGN razem ze studiem Fool's Theory, razem w jednym biurze, jako znajoma paczka przyjaciół, którzy znamy się z różnych firm. Zebraliśmy się, żeby stworzyć Sevena i pokazać go w przyszłości światu.
No i właśnie pokazaliście go światu, no i nie będziemy tu owijać w bawełnę, że gra zrobiła niesamowite wrażenie. Co prawda IGN reklamował to jako gra twórców Wiedźmina 3, co moim zdaniem jest troszeczkę bez sensu, bo gra się broni sama. No ale o grze jest bardzo głośno. Dlaczego? No te osoby, które nie wiedzą, to jest taki rzut izometryczny. My się śmialiśmy, że to jest trochę Borderlands grafiki, a trochę mechaniki Assassin's Creed. Skąd pomysł w ogóle na takie połączenie? Bo tam w ogóle gra jest niesamowicie rozbudowana, bo miałem już przyjemność w nią grać. Skąd pomysł na akurat tego typu grę?
Przede wszystkim jesteśmy w studio fanami gier RPG, ale również gier akcji. Brakowało nam takiej gry, w której możemy poruszać się wertykalnie po mapie, gdzie w zasadzie wszystkie gry RPG od czasu Baldur's Gate, Fallout, które były z widokiem z góry kamerą, nie dawały nam pewnej swobody poruszania się po różnych piętrach. Zazwyczaj byliśmy przyklejeni do powierzchni, po której się poruszamy. Chcieliśmy złamać ten schemat, bo stwierdziliśmy, że może wyglądać to fajnie. Stworzyliśmy prototyp takiego poruszania się po mapie, gdzie możemy swobodnie podbiec do ściany, spiąć się na nią, z góry zaobserwować naszych przeciwników. Jako że gramy złodziejem, wydawało nam się to dość naturalne, że ta osoba musi być zwinna, zręczna, szybko się poruszać i swoje cele niekoniecznie wykonywać siłą, tylko też sprytem i pomyślunkiem, rozpoznaniem terenu, na którym ma zamiar...
Dzieje się akcja.
Tak.
Bardzo mi się jedna rzecz podobała, bo tam mechanika jest tak skonstruowana, że w momencie, gdy się podbiega do ściany, trzeba na nią wskoczyć, ale w momencie, kiedy gracz biegnie i jest niska przeszkoda typu płotek, on sam automatycznie przeskakuje, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba po prostu tego ruchu wykonywać. Ewentualnie w trakcie przechodzenia, jak się puści bieg, to wtedy on staje na tej przeszkodzie. Zauważyłem też, że tam jest bardzo fajny taki tryb obserwowania, jak zachowują się przeciwnicy, inne postacie, czyli w którym momencie, w jakim kierunku patrzą. I teraz moje pytanie jest takie, bo tam zauważyłem też, że jest możliwość skradania się. Oczywiście jest możliwość otwartej walki, co oczywiście czyniłem non-stop. Tak. I to nawet rzucałem się na strażników z karabinami czy z mieczami.
W momencie, gdy jeszcze nie jesteśmy przed etapem balansowania tej walki, to faktycznie wszyscy, którzy mają pierwszy kontakt z grą, od razu chcą walczyć, prawda? W finalnej produkcji nie będzie to na pewno takie łatwe, ponieważ jako, że nie możemy się ciężko dozbroić, wziąć ciężką tarczę i jako wątły złodziej, prawda, byłoby to trudne. Stąd ten element skradania się i właśnie ten tryb, o którym wspomniałeś, czyli taki nasz sense mode, który jest dostępny dzięki demonowi, który znajduje się w naszej głowie, pozwala nam na obserwację. Ludzie często porównują ten element do starego Commandos, w którym też mogliśmy sobie zaznaczyć przeciwników, prawda, i zaobserwować ich stożki widzenia. U nas wykorzystujemy ten element, ale jako że w grze posiadamy też zmianę dynamiczną pogody oraz cykl dobowy, cały czas te wartości są dynamicznie modyfikowane pod tym kątem. Teraz daje nam to plusy, ale zarówno minusy, ponieważ kiedy pogoda jest brzydka, kiedy są silne opady rzęsistego deszczu, przeciwnicy widzą nas, widzą na krótszą odległość, ale za to kałuże, które w tym momencie dynamicznie tworzą się na levelu, powodują, że nasze kroki są bardziej słyszalne dla przeciwników, więc musimy też uważać pod tym kątem. Odniosę się jeszcze do tego, co mówiłeś, że przy poruszaniu się przez niskie kawery, niskie osłony, jesteśmy w stanie płynnie poruszać się przez nie, w zasadzie bez wykonywania dodatkowej interakcji czy skupiania się na tym. Zależało nam bardzo na tym, żeby gra była dynamiczna. Jeżeli jesteśmy w ciężkiej sytuacji i musimy nagle uciekać, to gracz przede wszystkim musi się skupić na miejscu, do którego się chce dostać, i jak gdyby troszeczkę odciążamy go od jeszcze myślenia czy skupiania się bardzo na meszowaniu przycisków, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć przyjemność z ucieczki.
No tam zauważyłem, bardzo fajne są rozwiązania, typu właśnie można skakać po dachach. Tak naprawdę można być prosto, chyba że mur jest wysoki. Zauważyłem też jedną rzecz, bo tam jest dosyć dużo postaci. Z każdą można wejść w jakąś interakcję. Oczywiście z niektórymi to jest tylko dwa słowa wymiany, inne zlecają tobie misje, ale z tego co obserwowałem, ta gra jest dosyć rozbudowana i teraz czy to będzie jeden wielki świat, między lokacjami będziemy się przemieszczać, bo wczoraj grając miałem przyjemność przejść też do kopalni, które niesamowicie w ogóle wyglądają, kosmicznie, no ale właśnie tam jeden z programistów powiedział mi, że są możliwości dotarcia do innych lokacji, czy będzie to z góry narzucone odwiedzanie kolejnych lokacji, czy sam gracz będzie wybierał, gdzie chce podążać?
Gracz trafia na wyspę, która jest kolonią karną. Jako, że jest złodziejem, może tak naprawdę dostać się wszędzie od samego początku. Co prawda strefy, które są ograniczone wizami, będzie trudniej dostać się do tych stref, jeżeli nie posiadamy wizy. Jeżeli posiadamy zdobycie wizy, możliwe jest poprzez wykonanie pewnych zadań dla określonych ludzi. Możliwe jest również poprzez zwykłą kradzież danej wizy, jeżeli wiemy, gdzie są składowane, bądź kupno jej na czarnym rynku za oczywiście dość wysoką kwotę. Ale jako, że jak już wspomniałem, jesteśmy złodziejem, przez te posterunki, na których wiza jest sprawdzana, jesteśmy w stanie, jeżeli dobrze się przypatrzymy, znajdziemy sobie gdzieś boczną ścieżkę, możemy ominąć patrolę, główną bramę, gdzieś dostać się do terenu, gdzie normalnie nie moglibyśmy dostać się bez wizy. Musimy wtedy co prawda uważać na patrole technomagów, którzy są w stanie ocenić, czy możemy poruszać się po danym terenie, czy nie. Więc samo poruszanie się po tych terenach bez wizy jest bardzo utrudnione, ale jest możliwe. Gracz dostaje piaskownicę, cała wyspa jest w zasadzie jego od samego początku. Są lokacje, do których nie będzie się mógł oczywiście dostać, które są fabularnie jakoś wytłumaczone w ten sposób, bądź potrzebne są jakieś konsekwencje w zadaniach, aby można było się dostać w pewne rejony mapy, czy to do niektórych budynków, czy podziemnych bunkrów, czy jaskiń, ale naszym założeniem jest to, że nie tworzymy żadnych sztucznych ścian. Wiemy, jak gracze grają i wiemy, że każdy gracz potrafi, jeżeli chce, to system całkowicie rozwalić, więc nie tworzyliśmy żadnych sztucznych ograniczeń. Wszystko, co widzisz, każdy element na mapie, który widzisz w oddali, możesz się tam dostać, jeżeli tylko po prostu znajdziesz sobie odpowiednią drogę.
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w Seven, jak grałem, widziałem, że było przyspieszenie czasu, ale nie o to mi chodzi. Bo oczywiście można tam przedmioty różne zakładać, zbierać. Jest z tego, co widzę, mnóstwo lotu. Pewnie będzie można zbierać tego tony. Ale powiedziałeś o tym demonie. Czy gracz, czyli bohater gry, będzie miał jeszcze jakieś moce specjalne, prócz tej wizji sensorycznej, gdzie widzi, jak przeciwnicy się poruszają?
Tak, mamy w planach lekko rozbudowany system tworzenia jak gdyby progresu postaci, więc będziemy mieli do dyspozycji różne, nazwę to roboczo, na ten moment programy, które będziemy mogli sobie wgrywać, które będą zajmowały określoną ilość pamięci, więc będziemy mogli sobie przygotowywać jak gdyby sety umiejętności pod dany tryb walki bądź po prostu pod własne umiejętności, które dadzą nam różne możliwości, takie jak zmiana na przykład pogody na brzydką, czy przyspieszenie czasu, wiadomo, też nam pozwala dłużej, jak gdyby te patrole, podczas kiedy nie trafimy jak gdyby w okienko, gdzie patrol mógłby nas nie zauważyć i musielibyśmy czekać tą, powiedzmy, minutę, aż on odejdzie, możemy przyspieszyć czas, możemy zmienić pogodę. Oprócz tego na pewno będziemy mieli rzeczy, które pomogą nam też w walce w ten sposób oraz przy takim sneakingu, który obecnie mamy, może nawet znikanie na czasowe, kto wie. Tego na razie nie będę zdradzał, ponieważ jako, że jesteśmy podczas jeszcze pre-alfy, dopiero alfę na koniec miesiąca planujemy skończyć, wtedy domkniemy wszystkie te bazowe feature'y i niedługo po tym z graczami zainteresowanymi podzielimy się tą informacją i zarówno na stronie, też planujemy pokazać to w postaci krótkich filmików, żeby gracze mogli sobie jeszcze przed wydaniem gry mniej więcej rozeznać się, co tak naprawdę można w tej grze robić.
No gra, tak jak już powiedziałem, robi duże wrażenie, wasze stoisko jest non-stop oblegane graczami. Jak na pre-alfę wygląda naprawdę super. Tak jak mówię, tam jeden mały błąd był, ale to moja wina, bo strzelałem, niby tam czegoś nie mogłem robić. Ja oczywiście to zrobiłem, gra się wysypała, ale to jest normalne na tego typu pokazach. Bardzo dziękuję za wytłumaczenie naszym słuchaczom, czym jest gra. Ja liczę wam dużych sukcesów, bo tak jak mówię, jeśli patrząc na rozgłos, który jest w internecie, w światowych portalach, nie tylko w polskich, jak piszą o waszej produkcji, no to powinien być duży hit.
Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że gra się wam będzie podobać. Każde takie ciepłe słowa dają nam tylko po prostu większą motywację do pracy, żeby grę ukończyć, żeby zadowolić graczy i nas samych też.
I na koniec jeszcze takie pytanie. Kiedy premiera i czy jest jakaś opcja w waszej głowie chociażby wydania tego na przykład na konsolę, bo to jest gra dedykowana w tej chwili PC-tom?
Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy teraz przy pre-alfie. Na koniec miesiąca alfa. Wtedy siadamy całym zespołem i zastanawiamy się, kiedy zrobimy premierę. Ile potrzebujemy jeszcze czasu mniej więcej, czy dorzucamy platformę dodatkową. Cały czas rozmawiamy z naszymi partnerami z Sony i z Microsoftu, ale to my tak naprawdę musimy ocenić potencjał gry. Jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, by o tym mówić, ale na pewno w dość niedługim czasie poinformujemy, czy to będzie tylko PC, czy gra trafi też na konsole obecnej generacji.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Odrywamy się na moment od tematu Digital Dragons, odrywamy się na moment, nie w taki sposób się odrywamy, no nie musiałeś tak dosłownie, Radek List, no ale on ma takie, wiecie, umysł ścisły, musiał dosłownie zinterpretować, bo w Giermaszu zajmuje się nowoczesnymi technologiami.
Witam wszystkich.
To jest właśnie ten temat, który teraz będzie w oderwaniu od tych gierek bez przerwy. No ile można grać, a jeszcze na czymś grać na przykład.
A no właśnie.
Dobrze, co tam masz?
To, co najciekawsze w minionym tygodniu, to sławetna konferencja firmy Google, nazywa się jak zwykle I.O. i no co, zdominuje chyba te nasze dzisiejsze
wydanie.
Ale
ona już była, czy będzie?
Była i dużo rzeczy nowych Google pokazał.
Ale wiesz co, no bo ja się oczywiście tak nie interesuję technologiami, ale powiedzmy, jak gdzieś coś mnie tam zainteresuje, to kliknę. Mhm. No ale mam takie wrażenie, że chyba nie wydarzyło się nic przełomowego dla mnie, zwykłego zjadacza chleba, niezainteresowanego, no bo nic mi się tam nie rzuciło, wiesz, w tytułach, że coś Google pokazało, że coś się wydarzyło takiego sensacyjnego, czy mało byłem uważny.
No, wiesz co, może tak, jakiejś sensacji nie ma, no bo co tutaj jeszcze, no chyba, że ktoś coś wymyśli, to nas jakoś zgarnie, natomiast chodzi o dużo różnych takich rozwiązań, które Google proponuje i
no to
chodzi
mówiłem,
o rozwinięcie
systemu.
Nie dla zwykłych
zjadaczy.
Nie, to właśnie dla zwykłych zjadaczy, są takie koncepcje, wiesz, oni rzucają hasła, że mają pomysł na to. Ale wiesz, konferencja jest zawsze takim miejscem, gdzie oni o tym mówią.
Wiesz o co chodzi, bo oni mogą oczywiście na przykład ogłosić, że dajmy na to usprawnią nieco Chroma, czyli bardzo znaną, bardzo chętnie używaną swoją przeglądarkę.
Numer jeden na świecie.
Tak, numer jeden. I oni mogą coś tam ogłosić na tej konferencji, że ten Chrom będzie lepszy, bo coś tam. Ale mnie to nie interesuje jako zwykłego zjadacza chleba. Mówię tak przykładowo oczywiście, bo nie wiem, czy akurat było o Chromie, no ale żeby wyjaśnić dokładnie, na czym rzecz polega, no i co mam na myśli.
No właśnie, wiesz co, może posłuchaj, co ci powiem o tej
Proszę.
Konferencji, to jakoś sobie może wyrobisz
tak,
zdanie.
Dwie godziny cię zagaduję, a nic nie powiedziałeś. Przepraszam, dwie minuty cię zagaduję, a nic nie powiedziałeś. Proszę.
No to więc tak, przede wszystkim no, rozwinięcie tego asystenta Google, który też już w zasadzie był, tylko że teraz Google postanowiło, że ten ich asystent elektroniczny, czyli takie, no ci co mają Apple'owskie urządzenia, to takie Siri było, tak, natomiast oni mają teraz asystent Google i to będzie coś takiego,
że mogę gadać do niego.
Tak, i on będzie ci nam
odpowiadał. Ty śmaki,
taki,
owaki, ty.
O, słuchaj, potrafi ciętą ripostę też sprzedać. Także.
Ale urwał.
No i słuchaj, ten asystent Google będzie w inteligentnych zegarkach, smartfonach, samochodach i na inteligentnym domu kończąc. Czyli Google zamierza go wprowadzić już teraz
permanentna
wszędzie.
Inwigilacja. Będzie, idziesz do toalety, on ci mówi, krzywo siedzisz.
Przepraszam. Mydło się kończy.
Ekstremalny przykład, wiem.
Natomiast słuchaj, no będzie ten asystent zintegrowany z czymś takim, co oni nazwali Google Home, a tak naprawdę Google Home to jest taki głośnik, który będzie stał w domu i nawet bez, że tak powiem, podnoszenia się do swojego smartfonu czy jakiegoś innego urządzenia, zawołasz do niego tam hej Google i on ci tam przez ten głośnik natychmiast odpowie.
Czego?
No i on udziela różnych informacji, łącznie, nie wiem, z rezerwowaniem stolików nawet w pobliżu, w jakichś tam lokalach.
To mi się od razu z Falloutem 4 skojarzyło, ale tam taki robot fizycznie latał taki, mówił, no, no taki.
Tak, a tutaj będzie stał sobie głośnik, będzie odpowiadał na twoje pytania, będziesz mógł sterować sprzętem audio-wideo.
Będzie stał głośnik, będę mógł z nim gadać. Tak. Upiorna wizja.
No, no widzisz. Pokazało też Google takie dwie rzeczy, Allo i Duo. To są dwa takie nowe komunikatory od Google i no, tych komunikatorów już mnóstwo jest, natomiast wymyślili sobie, że ten Allo to będzie tak się fajnie integrował ze wszystkim i on będzie jedynym słusznym komunikatorem.
Każda firma, która robi komunikatory, tak twierdzi.
No właśnie, ale ten drugi Duo komunikator, on będzie się skupiał na rozmowach wideo. To też już znamy, ale tutaj taką ciekawostkę wprowadzili, że jeżeli ktoś będzie do ciebie dzwonił z taką wideorozmową, to słuchaj, ty będziesz go widział już w momencie, kiedy on ciebie wywołuje, popatrzysz na tą jego twarz, stwierdzisz sobie, a dzisiaj nie chce mi się z nim gadać i nie odbierzesz.
No, to po co,
nie?
Mi twarz? Jak odbieram telefon, to widzę, kto dzwoni i to samo mam. Odbieram,
no tak, ale tu będziesz widział fizycznie tą osobę, nie? Bo ona jest jakby, jej obraz jest przekazany. No taki pomysł Google'a. No ma to być na Androida i na iOS-a ma to wszystko chodzić. Ale z ciekawszych rzeczy jeszcze jest to, że pokazano nowego wersję Androida N.
No o, i no i zaczynamy coś rozmawiać.
I
tak.
Wszyscy się zastanawiają, czy to już będzie siódemka, czy nie.
Oczywiście dodam, że Android, jakbyście nie wiedzieli, a macie smartfona, no to macie zazwyczaj, jeżeli to nie jest Apple, to macie...
Lumia.
Tak, albo Lumia, czyli Windows, no to macie właśnie smartfona z systemem Android.
Dokładnie. No i on się ciągle rozwija i no oczywiście były takie krótkie informacje na temat tego, co tam w tym nowym Androidzie będzie. Wszyscy mówią, czy to będzie 7.0 już ten Android?
No i jakie to ma znaczenie?
A wiesz, bo to zawsze jak jest nowy, pełny numer, to jest taki przełom, nie?
Nowa wersja, tak, nowe ułatwienia.
Więcej rzeczy się można spodziewać. No, w tym nowym Androidzie tam z 200 różnych nowości jest, także może ten numer 7 już dostanie, ale ci, co tam dokładnie oglądali tę konferencję, to zwrócili uwagę, że jak były zrzuty ekranów z tym nowym Androidem, to wszędzie była godzina 7 na tych smartfonach.
Aha, czyli tak, że 7.
Tak, że chyba to.
Oj. Ale jacy wszyscy muszą się bawić, wiesz, w Sherlocka Holmesa.
No widzisz.
Z lupką patrzeć, co tam jest na ekraniku.
Natomiast dla nas graczy, czyli to, czego nasza audycja dotyczy, istotne jest to, że będzie w tym nowym Androidzie ten taki interfejs programistyczny API do grafiki o nazwie Vulkan. No i on został stworzony jako otwarty standard i ma jakby poprawić wydajność wszystkich urządzeń z Androidem, właśnie jeśli chodzi o wyświetlanie grafiki 3D, bo to jest taki androidowy DirectX, tak można powiedzieć, ten Vulkan.
No i... Czyli takie coś, że sprawia, że będzie ładniej wyglądać.
Tak, lepiej, ładniej i szybciej będzie to wszystko działało na urządzeniach właśnie z systemem Android. No i jest to trochę taki historyczny w sumie moment, bo ten interfejs programistyczny...
No jak to brzmi?
Tak, bardzo ładnie.
Fatalnie.
Został wymyślony po to, żeby właśnie ta grafika lepiej wyglądała i on, słuchaj, obsługuje bardzo dobrze coś, co jest napisane dla Havoka. Havok to jest znowuż taki interfejs do mechaniki trójwymiarowej w grach.
To jest taki silnik po prostu.
Taki silnik, dokładnie. I ten, słuchaj, interfejs Vulkan bardzo dobrze obsługuje to wszystko, co jest napisane pod ten silnik, czyli bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli aplikacje pisane dla tego silnika na pecety, będzie można bardzo łatwo i szybko przenieść na urządzenia z Androidem. Czyli zbliżamy się coraz bardziej z tymi aplikacjami androidowymi, grami przede wszystkim, do tego, co widzimy na zwykłych pecetach. No i też pod 4K zostało oczywiście to wszystko podkręcone.
Ja niezmiennie stwierdzam, że smyranie po ekranie to nie dla mnie. Mówię o sterowaniu, tak? Jeżeli już miałbym grać na smartfonie, to najlepiej z podłączonym padem, a pad albo klawiatura to są najlepsze urządzenia do obsługi gier. Kropka.
No dokładnie. No ale do Samsunga pada już teraz możesz podłączyć. Także
tak jest.
Jak będzie jeszcze fajna grafa do tego i puścisz sobie to na telewizor, to może się okazać, że konsole staną się niepotrzebne.
Nie wierzę w to.
Ja też jeszcze nie, ale dobra. Android Wear 2.0 oczywiście pokazali. To jest też nowa wersja oprogramowania do zegarków, które są, działają w oparciu właśnie o ten system. Android Wear wersja 2.0.
Ale że co, żeby się nie spóźniał, czy co?
No nie, no to są te takie, wiesz, mądre zegarki, co się łączą z tym twoim smartfonem i właśnie w 2.0...
Aha, te smartwatche
tak,
takie.
Tak, smartwatche. I dlatego też 2.0 mówię o tym, bo ten system będzie powodował, że te zegarki będą mogły już zupełnie samodzielnie działać, czyli nie będzie ci potrzebne połączenie ze smartfonem. Sam zegarek będzie się już mógł z siecią łączyć i dodatkowo oni tam wprowadzili jeszcze...
Czyli będziemy mieli telefon taki, no, na ręce.
Coś tak jakby właśnie. Jeszcze do tego zestaw słuchawkowy i mogę gadać.
No dobrze, no może być. W sumie mniejszy niż smartfon.
No właśnie. Jeszcze ręcznie będziemy mogli odpisywać na tym zegarku, bo tam taką, wyobraź sobie taką malutką klawiaturkę.
Bardzo śmieszne.
No właśnie. A oni sobie wymyślili, że będziesz sobie po szkiełku rysował literki i to będzie sposób wprowadzania tekstu. To też się pojawiło właśnie w tym Android
Wear 2.0. No to XIX wiek, wiesz. Jakbyś piórem pisał.
Tak będzie. Natomiast jeszcze jedna nowość. Android Instant Apps, czyli wymyślili sobie coś takiego, że jeżeli chcemy skorzystać z jakiejś aplikacji, to co? Musimy wejść do sklepu Play w Androidzie, wyszukać tą aplikację, zainstalować, przejść i z powrotem dopiero z niej korzystać. A tutaj tak. Będzie tak, że na przykład tam był taki przykład pokazany z kupywaniem, że jeżeli chcemy kupić sobie coś w sieci, to nie będzie nam się na przykład ładowała aplikacja do Allegro cała i dopiero właśnie ten cały, że tak powiem, wężyk będziemy musieli przejść, żeby sobie coś w Allegro kupić, tylko aplikacja będzie
mogła
w sklepie Play przez aplikację z Allegro, załóżmy, tak?
Aha.
Natomiast jeżeli będziesz chciał coś kupić na Allegro, to już aplikacja będzie działała od razu, czyli nie będziesz musiał aplikacji w całości ściągnąć, żeby ona pracowała na telefonie, tylko system będzie tak sprytnie działał i aplikacje będą musiały być tak sprytnie napisane, żeby nie musiała się w całości ściągać i już na jakiejś tam fragmencie swojego kodu będziesz mógł podstawowe operacje wykonywać, a Android będzie dociągał kolejne elementy aplikacji, o ile one się okażą potrzebne.
W przypadku gierek sobie tego nie wyobrażam, no ale dobrze.
No, Android Instant Apps to się nazywa. No i to, co najważniejsze było z punktu widzenia chyba też Google, bo były plotki, że Google pokaże swoje własne okulary do wirtualnej rzeczywistości, natomiast no jednak to się prawdą nie okazało, natomiast Google pokazał całą taką inicjatywę, która się nazywa Daydream i oni sobie wymyślili, że po prostu powstanie pewna specyfikacja urządzeń, które będą działały z tym nowym Androidem, czyli z tym nowym API Vulkan, które lepiej wyświetla grafikę. I przy okazji będzie to doskonale obsługiwało te okulary do wirtualnej rzeczywistości, które znamy chociażby z rozwiązań Samsunga, te ich Google VR.
Ale to, gdzie... żeby ktoś tam produkował za nich, a oni mu dostarczą te?
Oni dostarczają jakby może nie technologię, co sam pomysł i wymagania, natomiast tylko od producentów sprzętu będzie wymagało, jak to będzie wszystko się zachowywało. Tu już i Samsung, i HTC, i Huawei, LG, i ZTE, Asus, Alcatel i Xiaomi. To są na razie te firmy, które się zaoferowały, że oni coś zrobią pod te nowe rozwiązanie Daydream. Do tego rozwiązania Daydream oni też wymyślili, że będzie taki kontroler ruchowy, no bo ci wszyscy, którzy mieli okazję z czy tam HTC Vive korzystać, na przykład to tam tak dostajesz takie pałąki, gdzie się poruszasz, do przodu idę, do tyłu, to jest broń, to jest coś, no to a na tych Google'ach od Samsunga to było tylko tak, że wkładałeś smartfon i mogłeś się rozglądać, z poruszaniem się był problem. Tutaj teraz dochodzi jeszcze taki manipulator, który ma w sobie panel dotykowy i on tam potrafi też żyroskop w środku wychylenia wszystkie rozpoznać, także będzie można sobie też właśnie się poruszać w tym wirtualnym
fajnie,
świecie.
Fajnie, fajnie, ale daj coś dla ludzi. Słyszałem, że jakieś nowe super selfie sticki wyszły.
A to też widziałem. Jedna z firm zaproponowała takie rozwiązanie, gdzie się selfie stick wydłuża.
Sam z siebie ma taki silniczek.
Tak, dokładnie.
Ale to nie wszystko.
Tak, dla dziewczyn wersja rozwiane włosy. Czy...
To ja widziałem też ten filmik w sieci, że takie z boku tego selfie sticka, on jest taki większy trochę, tak. wsuwają się takie wentylatory, rozumiecie? I żeby wam rozwiało włos do selfika.
No, od razu lepiej, nie?
Ale to jeszcze nie wszystko, bo tam było...
Jeszcze się lampy wysuwają po bokach.
Tak, że na przykład jak jest ciemno, jesteście na ulicy, nie wiem, Nowego Jorku, pstrykacie, wasza twarz jest oświetlona lampą i w tle ten Nowy Jork, przykładowo. O, i to są rzeczy dla ludzi, no.
Ojejku. Dobra, to powiem o Huawei P9 Lite, który zadebiutował w Polsce.
Smartfon znaczy się.
Tak, P9 już jakiś czas temu była premiera, natomiast wersja ta taka odchudzona tej wersji flagowej, no wiadomo, że dla tych z mniejszym portfelem bardzo ciekawa propozycja, bo słuchaj, wersja taka sklepowa cena to jest 1300 zł mniej więcej. Dwa sloty na kartę SIM, to też bardzo dużo osób interesuje, żeby sobie mogli dwa numery włączyć. 5,2 cala wyświetlacz Full HD, procesor oczywiście.
No może inaczej, powiedz mi, co odchudzili w stosunku do tego flagowego modelu?
No i mniej wszystkiego jest tak naprawdę. I trochę gorszy wyświetlacz, i mniej RAMu, i to wszystko trochę gorzej chodzi, ale cena jest atrakcyjna, a mimo odchudzenia podejrzewam, że większości klientów taki smartfon w zupełności wystarczy. Niekoniecznie musimy mieć największy, najmocniejszy.
No nie.
Bo na przykład robimy tylko 2-3 rzeczy, z których korzystamy.
Rozmawiamy, przepraszam, przez telefon, a to niespodzianka.
A to tylko dodatek jest do
smartfona. I SMS-y wysyłamy, szok.
Okej, pojawił się, słuchaj, serwis Pack 2 dla Windowsa 7. To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy czasami przeinstalowują system Windows. I potem, bo tam ten serwis Pack 1 zazwyczaj już od razu mają poinstalowany, natomiast
czytaj
potem...
łatka po prostu usprawniająca działanie, no druga wersja.
Ale taki
wyszła.
Komplet, nie, to komplet łatek, czyli wszystkie te, które od tam kilku lat wstecz wychodziły, wszystkie są zebrane, bo teraz jak zainstalujesz sobie Windows z serwis Packiem 1, 7 Windowsa, to potem co chwilę jest, doinstalowuje znowuż łatki, musisz restartować, bez sensu. Tutaj jeden taki pak wrzucasz i masz od razu po jednym restarcie komputer po aktualizacji gotowy do działania.
Coś na koniec?
Fajną robotę. Jeszcze wrócę, bo tak o tym Google dużo mówimy, ale dzisiaj możemy o tym dużo mówić, bo się dużo wydarzyło u nich. Natomiast robotę marzeń, moim zdaniem, Google oferuje.
Dawaj.
$20 za godzinę płacą.
No.
Za to, że sobie siedzisz i jeździsz ich autonomicznym samochodem.
Aha, czyli bo to on mówi autonomiczne, wyjaśnijmy, takie auto, które samo jeździ po
Dokładnie,
prostu.
Dokładnie, nie potrzebuje kierowcy.
Czyli wsiadasz do auta, rozsiadasz się,
tak.
I fejsik i ono jedzie, a chodzi, ty dostajesz szmal.
Chodzi o to, że tam masz testować przez 6 do 8 godzin dziennie, jeździsz sobie tym autem po kolejnych miastach, czyli tam jest Kirkland, Austin. To są miejsca, gdzie będą znowu się testy odbywały. No i musisz tak...
Dobra, to na razie idę złożyć aplikację, pa!
No i poszedł. Najważniejsze, co musisz umieć, to 40 słów na minutę pisać, żebyś zdążył pisać notatki.
Także... Już jestem, wysłałem.
Praca super.
Aplikację, dobra.
Praca super.
I tym optymistycznym akcentem. $20. O, to wszystkim wam
za
kupię.
Za godzinę.
Konsolę wam kupię. Tym optymistycznym. Radek Lis, nasz ekspert od nowych technologii, za tydzień się znowu pojawi w Giermaszu. Dzięki za teraz.
Do usłyszenia.
A my znowu przeniesiemy się na Digital Dragons. Tam był Michał Król.
Digital Dragons po raz kolejny. W tym razem dopadłem tutaj jednego z twórców gry Bound, dedykowanej grze PlayStation 4. Studio Plastic, które zresztą chyba we współpracy z Santa Monica, Sony Santa Monica, tworzą grę. No i tak naprawdę ja już wcześniej tutaj poza anteną powiedziałem, że dla mnie to nie jest gra, więc może ty przedstawiłbyś naszym słuchaczom, na czym polega ta wizja, bo mówię, to jest tak nietypowe, ja jestem zachwycony, strasznie mi się to podoba. Zresztą już przedstawiałem naszą grę na łamach Giermaszu wielokrotnie, więc w kilku słowach, o czym jest w ogóle ta gra?
Michał Staniszewski, Studio Plastic. To jest gra o baletnicy, ale jest to, jakby to powiedzieć, pierwsza rzecz, którą gracz zobaczy, a jest drugie dno, które mam nadzieję, że gracz odkryje, o którym nie chcemy mówić, bo jest to projekt, którym jeżeli cokolwiek powiemy o fabule, to od razu zepsujemy ją dla potencjalnego gracza. I więc pozostańmy o tym, że jest to gra o baletnicy i platformer 3D.
Tak, ale to jest kolejna wasza dosyć nietypowa gra, bo zarówno Datura czy Linger of Shadows to są naprawdę nietuzinkowe pozycje, nie kierowane raczej do masowego odbiorcy. Tutaj mamy tak naprawdę barwę i wiele kolorów, wektory. Świat jest niesamowicie zbudowany. Czy to oznacza, że my jesteśmy w jakimś miejscu, na jakiejś planecie? Coś możemy o tym powiedzieć?
No, Właśnie nie. To będzie. To ja myślę, że gracz to odkryje bardzo szybko, ale nie chciałbym tego w żaden sposób spoilować. No, jeżeli chodzi jeszcze o nasze właśnie połączenie z tym, co robiliśmy wcześniej, robimy teraz, to nadal jest to gra eksperymentalna, która na celu ma rozpoznanie rzeczy, które mają potencjalny wpływ na ewolucję medium gier. Czyli mamy kilka elementów, które faktycznie mogą się udać, zobaczymy. Chcemy sprawdzić, czy w całości gra odniesie takie, znaczy będzie na graczu wywołać takie emocje, jak żeśmy zaplanowali. To jest najtrudniejsza rzecz, z którą teraz obecnie pracujemy.
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo bohaterką jest baletnica, która jest w ogóle w jakimś kasku kosmicznym, niesamowicie to wygląda, ale jej ruchy, przecież to jest tak genialnie zrobione. Jak doszliście do tego, że baletnica, bo ona, muszę tu powiedzieć, bo tego się nie da pokazać, że jak chodzi, to ma takie, z gracją to robi z baletnicy, jak przesuwa ścianę, tam jest jeden taki motyw, przekłada, taką przekładankę robi nogami. Same skoki są takie jak w balecie, wjeżdżanie na szafie, no wszystko jest połączone z baletem, wygląda to niesamowicie. Jak osiągnęliście ten efekt?
No jest to ciekawa historia, bo na samym początku nie planowaliśmy w ogóle, żeby postać była tancerką, miała być bardziej biegaczką, ale jak już zrobiliśmy pierwszy set animacji, to okazało się, że feedback, jaki otrzymaliśmy od Sony, brzmiał mniej więcej: wszystko działa pięknie, tylko że wasza postać wygląda jak była z gry. Więc jest to zdecydowanie problem, skoro większość gier, znaczy jest bardzo dużo gier, codziennie wychodzi ze 100 gier, jeśli nie więcej, i żeby się w tym wszystkim jakoś wyróżnić. I wtedy przy okazji kolega mi podesłał wideoklip z tańca nowoczesnego, w którym stwierdziłem, że dziewczyna, która tańczyła, z punktu widzenia ekspresji, jaką wykonuje, pasowała idealnie do stanu emocjonalnego naszej bohaterki. I wtedy stwierdziłem, że pójdziemy w taniec.
Ale co, i zatrudniliście ją do tego? Bo to tam jest, wydaje mi się, nie jestem pewien, ale tam jest i sesja motion capture, czyli sczytywanie ruchów człowieka, ale chyba też normalnie jest zaprogramowane. Jak to rozwiązaliście?
Dokładnie tak. Ogólnie zrobiliśmy animację, było w trzy etapy tworzenia animacji. Pierwszy to właśnie wtedy, kiedy dostaliśmy ten feedback zły. Następnie zaczęliśmy robić animację tańca sami, co było ekstremalnie trudne, dlatego że nie wiedzieliśmy, w jaki sposób baletnica mogłaby się przesuwać do ściany, albo na przykład w jaki sposób baletnica przepychałaby jakąś kloc, tak załóżmy. I to jest rzecz, której naprawdę na YouTubie nie da się znaleźć. To jest tak, jak normalnie można znaleźć wszystko w internecie, tego nie mogliśmy znaleźć.
Bo tutaj na Digital Dragons pokazujecie dosyć w sumie długie demo. Czy to jest część gry, która będzie finalnie, czy to jest demo stworzone tylko pod ten pokaz tutaj?
Nie, to jest część gry, która jest, to nie jest sam początek gry, tylko powiedzmy jedna z pierwszych poziomów. I to będzie dokładnie w tej postaci w grze występowała.
Rozumiem, bo to jest, zakładam, że to jest jeden poziom. Ile takich poziomów, na ile wyliczacie, że może starczyć rozgrywka dla przeciętnego gracza?
Po pierwszych testach, powiem w ten sposób, celowaliśmy w 1,5 godziny do 2, tej długości co Journey, żeby było na jedno posiedzenie, na jeden wieczór, ale wydaje mi się, że będzie troszeczkę dłużej, dlatego że ludzie się zatrzymują, oglądają rzeczy, czego żeśmy nie przewidzieli. I to będzie około 2,5 do 3 godzin, przy czym żeśmy zrobili takie coś, jak jest w Firewatchu przykładowo, że są jasno określone momenty, w którym można przerwać grę i nie być, jakby powiedzieć, w trakcie jej, żeby zepsuć sobie experience. Także będzie można ją podzielić na 2 wieczory bez większego problemu.
Ale czy gra będzie podzielona stricte na etapy, czy to będzie jedna długa opowieść, którą w pewnych momentach właśnie będzie można przerwać?
No ja bym właśnie porównał to mniej więcej do Firewatcha pod tym względem, że mamy takie rozdziały jasno i klarownie przedstawione, ale mamy kilka bardzo ciekawych rozwiązań, które zobaczymy, jak gracze odbiorą, dlatego że to, co mogę powiedzieć już teraz, to jest to, że celowaliśmy, żeby grę można było przejść na więcej sposobów niż jeden. Tak jak Journey wygląda dokładnie tak samo za 2., 10 razem, oprócz tego, że jest multiplayer, który bardzo zmienia rozgrywkę, to u nas chcieliśmy właśnie zrobić ten replayability w ten sposób, żeby po zagraniu grę na przykład rok później, żeby miało się inne odczucia. I to, że będziesz miał inne odczucia audiowizualne, to jest najprostsza rzecz, którą zrobiliśmy, wydaje mi się, w bardzo dobry sposób. Natomiast zobaczymy, czy będą te same odczucia emocjonalne, bo to jest coś, co jest, jakby to powiedzieć, moim celem, bo ja, jeżeli chodzi o filmy, to ja już mogę powiedzieć o kilku filmach, które oglądałem jak będąc nastolatkiem i oglądam teraz i mam zupełnie inne emocjonalne odczucia na temat tego filmu. i chciałbym, żeby było to samo w przypadku naszej gry.
No życzę Wam tego, bo emocjonalnych gier, które wpływają na emocje przez cały czas jest naprawdę niewiele, tak? Są oczywiście tytuły, które miewają momenty, w których człowiek się wzrusza, denerwuje i tak dalej. To jeszcze jedno takie pytanie mam, bo gra ukaże się tylko w dystrybucji cyfrowej na PlayStation 4. Z tego, co powiedziałeś, kilka godzin rozgrywki, więc tutaj mam nadzieję, że nie będą Was zbytnio tutaj hejtować, bo niestety niektórzy ludzie, niektórzy gracze są nastawieni na długą rozgrywkę. Dla mnie liczy się to, jaką właśnie dawkę emocji dostanę, a nie ile gra trwa. A powiedz mi, na kiedy mniej więcej przewidujecie premierę?
To na pewno będzie w tym roku. Wkrótce będziemy ogłaszali datę premiery, jak już zapniemy wszystko. Może powiem jeszcze jedną rzecz właśnie w związku z tymi, z tymi graczami, którzy mają problem z krótkimi grami. To podpowiem i zahintuję, że nasza gra, mimo że jest emocjonalnie, wizualnie inna niż wszystkie, ma platynę. Mamy platynowe trofeum, co jest bardzo niepowiem dla takiej gry, które jest bardzo przemyślane, jest bardzo trudno je zdobyć i wyliczyliśmy, że będzie wymagało to około 80-90 godzin gry, żeby zdobyć platynę. Także chcieliśmy też dotrzeć do tych graczy, ale no, to będzie wyzwanie. To będzie po prostu wyzwanie, zobaczymy.
A to ciekawe, bo 80-90 godzin na grę, która, tak jak powiedziałeś, rozglądać się można w 2-3 godziny przejść, to będzie ciekawe rozwiązanie. Dobrze, moim gościem był...
Michał Staniszewski, Studio Plastik.
Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jak najszybciej wydacie tę grę, bo tak jak powiedziałem, na tym Digital Dragons, na którym jestem, jest to jedna no, chyba z trzech takich gier, które dla mnie najbardziej mi się podobają, w szczególności, że właśnie ma ten ładunek emocjonalny, a jeszcze fajnie, bo prezentujecie ją, można grać na słuchawkach, więc wtedy w ogóle imersja jest zupełnie inna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Giermasz. Recenzja.
Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, by zarządzać całym państwem? By mieć w swoich rękach jak najwięcej władzy? Decydować o tym, czy akurat wypowiedzieć komuś wojnę, czy może podpisać pokojowy pakt? A co jeśli dodam, że to nie byłoby zwyczajne państwo, jakich na świecie wiele, a nowoczesna, kosmiczna potęga, która włada całym wszechświatem? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedzieliście twierdząco, to chyba mam dla Was bardzo ciekawą, chociaż piekielnie trudną grę. Stellaris, bo tak się ta gra nazywa, to kosmiczna strategia czasu rzeczywistego. To także najnowsze dziecko studia Paradox Development. Chłopaki z Paradoxu chyba nie lubią zbyt prostych gier, bo w swoim portfolio mają takie tytuły jak Europa Universalis, a także Hearts of Iron czy Victoria, w których to możemy pokierować rozwojem wybranej nacji na przestrzeni kilku wieków. I uwierzcie mi, to naprawdę wymagające tytuły. Sam grając tylko w część z tych gier, spędziłem w nich co najmniej kilkaset godzin i do dziś nie czuję, że osiągnąłem w nich poziom eksperta. Tego typu strategie cechują się niezwykle rozbudowanymi silnikami gry, scenariuszami, mówiąc wprost, podejmujemy w nich tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy decyzji. Gra co chwila pyta nas, w jaki sposób mamy zareagować na dany problem, jaką decyzję podjąć, w co zainwestować, czy komu pogrozić palcem. Dodajmy do tego tonę polityki, do tego drugie tyle rozbudowanej ekonomii i jeszcze trochę wojennej zawieruchy i w skrócie mamy już krótki opis tego, co kryje się pod nazwą strategia czasu rzeczywistego. Stellaris to modelowy przykład takiej strategii. No, może rzuca się tutaj w oczy jedynie brak systemu turowego. Żeby wam co nieco ułatwić, to taka Europa Universalis, ale w dalekiej przyszłości. Mamy rok 2200, mamy swoje małe, galaktyczne imperium, które dopiero co stawia pierwsze kroki w gwiezdnym podboju. Mogą to być Ziemianie, którzy dopiero co w miarę opanowali swój układ słoneczny i powoli uczą się podróżować w kosmosie. Mogą to także być inne, nieznane nam do tej pory nacje, bo mamy do wyboru w sumie 6 grywalnych ras. Ssaki, ptaki, płazy, gady, stawonogi i grzyby. Ale to także nie koniec, bo oczywiście możemy stworzyć tę własną, unikalną. Wybrać wygląd jej mieszkańców, flagę, kolory, ustrój i etykę, a także wygląd statków kosmicznych czy rodzaj technologii, jaką się posługują. Możemy także oczywiście wybrać jej nazwę i dowolnie zmieniać wygląd jej planet. Decydujemy także o tym, jak będzie wyglądać sama rozgrywka, ile i jakich będziemy mieli przeciwników oraz to, jak mocno będą nam oni uprzykrzać życie, czyli mówiąc wprost, jaki będzie ich poziom sztucznej inteligencji. Następnie gra wrzuca nasze małe, początkowo niemal bezbronne państwo na przeogromną, losowo wygenerowaną mapę wszechświata i mówi, radź sobie. Myślę, że już w tym momencie część osób, która jedynie z ciekawości włączyła ten tytuł, czy nigdy nie grała w podobne gry, złapie się za głowę. Od razu wita nas dziwnie znajomy, lecz trochę zmodyfikowany interfejs rodem z innych gier studia Paradox, złożony z bardzo wielu przycisków, danych, statystyk i informacji. Oczywiście w grze znajduje się samouczek, jednak odnoszę wrażenie, że konstruując go twórcy niemal od początku założyli, że w jakimś chociażby minimalnym stopniu wiemy, z czym to wszystko się je, że jedynie potrzebujemy małego naprowadzenia, przyjaznego poklepania po plecach, żeby wiedzieć co, gdzie i jak, no a później to już jakoś będzie. No właśnie, jakoś będzie to dobre określenie, szczególnie dla niedzielnego gracza czy typowego amatora, bo uwierzcie mi, nawet na najniższym trybie trudności gra i tak jest bardzo wymagająca. Dla przykładu musimy jednocześnie kontrolować dochody i wydatki naszego społeczeństwa, dbać o odkrywanie nowych układów galaktyk i planet, budować na nich kopalnie minerałów przy jednoczesnej rozbudowie naszej armii, obronie lub podboju planet oraz rozwoju technologicznym naszej społeczności. Co do rozwoju, to jest on rozbudowany do granic możliwości. Na przykład decydujemy, czy chcemy, aby nasze państwo zdecydowanie bardziej stawiało na mocne wojsko i dość autorytarne rządy wojskowej hunty, czy też może zamierzamy zarządzać pacyfistyczną cywilizacją, która ceni sobie wolność jednostek i dobra materialne. Wszystko zależy od nas. Wracając do samej rozgrywki, z biegiem czasu, gdy tak podróżujemy sobie po mapie, do swojego galaktycznego imperium powoli włączamy kolejne układy i pojedyncze planety. Te różnią się między sobą wielkością i miejscem, które możemy zabudować. Różnią się także zasobami, które możemy wykorzystać. Zbieramy profity, powoli zaczynamy czuć, że nasze małe, do tej pory państewko, zaczyna rosnąć w siłę, zaczyna coś znaczyć. Przynajmniej tak nam się wydaje, bo prędzej czy później natrafiamy w końcu na obcą cywilizację. Wtedy zazwyczaj okazuje się, że tak naprawdę jeszcze nic w tym przeogromnym świecie nie znaczymy. Są więksi, dużo silniejsi, przy których czujemy się jak małe mróweczki. Cywilizacje, które spotykamy na swojej drodze, niekoniecznie będą do nas przyjaźnie nastawione. Ale i tak czy siak nawiązujemy z nimi pierwszy kontakt, wymieniamy się informacjami, czasem surowcami, zakładamy ambasady, podpisujemy sojusze albo rozpoczynamy wojnę. Wynik samej walki zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od liczebności naszych armii, umiejętności naszych dowódców, poziomu technologicznego naszych statków, broni itd., itd. Oczywiście, jak w każdej grze, czym lepsze mamy wojsko, tym lepiej nam w tych potyczkach idzie, ale tak naprawdę nie ma na to reguły. Czasami, gdy wydaje się nam, że sprawa jest już załatwiona, nasz cel wojenny lada moment zostanie zrealizowany, nasz wróg rzutem na taśmę kompletnie nas zaskakuje, podpisując traktat o wzajemnej pomocy z jakąś lokalną potęgą, no i momentalnie spadamy z nieba do piekła. W najlepszej sytuacji musimy przejść do defensywy, a nierzadko zdarza się, że taki obrót sprawy może po prostu zakończyć naszą rozgrywkę. No cóż, wszystko zależy od naszego doświadczenia, ogrania, sprytu, ale czasem i zwykłego farta. Nie ma reguły, a każda nasza decyzja w mniejszym lub większym stopniu będzie mieć swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Z czasem razić może trochę bierność naszych przeciwników, którzy rzadko decydują się na to, by zagrozić naszemu państwu. O wiele częściej takie sytuacje spotykają nas w innych tytułach tego dewelopera. Wystarczy tutaj wymienić chociażby Wiktorię, w której co chwila musimy drżeć o przyszłość naszego kraju. Dzięki temu odnoszę także wrażenie, że gra jest nieco prostsza i bardziej przystępna niż inne tego typu strategie. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że żeby zarządzać naszym państwem z sukcesami, potrzebujemy wcześniej rozegrać jedynie kilka najczęściej przegranych i nieudanych partii, nauczyć się samej gry i poznać jej niuanse. Potem podbój kosmosu będzie nam szedł o wiele łatwiej. Oczywiście, to wszystko wymaga czasu i zdaję sobie sprawę z tego, że Stellaris nie każdemu przypadnie do gustu. Moim zdaniem to tytuł raczej dla specyficznej części graczy, którzy mają stalowe nerwy, potrafią pogodzić się z wieloma porażkami i niepowodzeniami, a także dla graczy, którzy cenią sobie niezwykle rozbudowaną rozgrywkę i to, że mogą tutaj decydować niemal o wszystkim. Stellaris to bardzo solidna strategia, gra, którą miłośnicy gatunku na pewno powinni sprawdzić. Wymaga ona jednak od nas pewnej cierpliwości, którą pewnie nie wszyscy będą mieli. Trzeba dać jej czas na to, aby, mówiąc kolokwialnie, po prostu się rozkręciła. Ja w tego typu grach przede wszystkim cenię sobie tę swobodę rozgrywki. Stellaris oczywiście może skraść nam dziesiątki, jak nie setki godzin, całe weekendy i być może nawet zbliżające się szybkimi krokami wakacje, ale równie dobrze możemy w niej stawiać takie małe kroczki, spełniać niewielkie cele, prowadzić swoją własną krucjatę i podbijać kosmos. Powtórzę raz jeszcze. Tutaj dosłownie wszystko jest w waszych rękach i mam nadzieję, że te władze wykorzystacie jak najlepiej i stworzycie swoje własne, potężne imperium. Cześć!
I
I tak oto Łukasz Robikowski, zachwycony Stellaris, gorąco poleca wam tę grę, jeżeli oczywiście odnajdujecie się w strategiach. Ja to żałuję, wiesz, że nie umiem grać w strategię, bo na przykład oglądam, wiesz, jak to fajnie wygląda, ile różnych rzeczy można w tym robić.
Ile tam się dzieje, no ale wiesz, problem też jest z czasem. No nie ukrywajmy, żeby strategię naprawdę poznać, to musisz się zatopić w ten świat na wiele, wiele, wiele godzin.
To są, wiecie, to są takie gry, nie tak jak, nie wiem, przysłowiowe Call of Duty, które kończymy w kilka godzin i oczywiście można grać bez przerwy w multiplayera, to się nigdy nie kończy, tak samo strategie nigdy się nie kończą. Jeszcze ale jedna runda, jeszcze jedna runda.
Fajnie jest słuchać, oglądać ludzi, którzy się tym pasjonują, którzy się na tym znają, najlepiej jak już mają setki godzin w daną grę. Wtedy naprawdę widzisz to.
Miło też słyszeć, że studio Paradox po raz kolejny dało radę. Świetne serie Europa Universalis, mnóstwo zachwytów. Słyszałem o Crusaders Kings 2 i teraz do tego zacnego grona dołącza Stellaris, także jeżeli to lubicie, to polecamy. No ja już teraz właściwie mogę się pożegnać na dobre dwa tygodnie, bo za tydzień w Giermaszu mówiliśmy już o tym, bo to, co żeśmy zaprezentowali z Digital Dragons, to co Michał nagrał,
tak,
z tego festiwalu polskich twórców gier, to jest
namiasteczka.
Wierzchołek Góry Lodowej i już w przyszłym tygodniu nie będzie nawet żadnych recenzji, przyznamy szczerze, już tak żeśmy to zaplanowali, że po prostu na długi weekend, bo to tak będzie wyglądało, że będziecie nas słuchali w sobotę, w długi weekend w przyszłym tygodniu, no to zaprosimy was na One Man Show, czyli Michał Król z mikrofonem na Digital Dragons.
Nie, to show to jest tych wszystkich twórców gier, których miałem okazję przepytać, rozmawiać z nimi na mikrofonie. Mnóstwo naprawdę znanych, fajnych twarzy, mnóstwo świetnych gier. Będzie jedna osoba, która... Ale nie, to w kolejnej audycji.
No to widzisz, ty tutaj nic nie zdradzaj. Wszystko będziemy zapowiadali
na jeszcze
bieżąco.
Co ciekawe, w międzyczasie będzie Pixel Heaven, na który także się wybieram w Warszawie.
Lansiarz.
Nie lansiarz, tylko tak naprawdę 3 dni, choć ja jadę na 2 dni dla fanów retro oraz właśnie polskich produkcji. Będą bardzo fajne konferencje.
Ale to poczekaj. Na razie zapowiedzmy, że w przyszłym tygodniu w kolejnej audycji zabierzemy was do Krakowa i to będzie cały taki program.
Digital Dragons Edition.
Tak, żegnają się bardzo serdecznie
Michał Król
i Andrzej Kutys. Do usłyszenia za tydzień.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.